tam Bliskim Wschodzie. Z tego co wiem, w Jordanii jest Paweł Rakowski. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam Państwa.
Najpierw można nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć to miejsce, w którym jest w tej chwili Paweł Rakowski. Siedzi przed jakimś murem. Co to za mur, co to za miejsce?
Mur, filar, to jest, jako że znajduję się w Ammanie, w starożytnej Filadelfii, siedzę przy rzymskim amfiteatrze, no mające swoje chyba 2000 lat, albo niewiele więcej, albo niewiele mniej. Niedaleko stąd znajduje się Cytadela Ammańska, która była nieprzerwanie użytkowana od czasów asyryjskich, czyli od 2700 lat, ponieważ znajduje się w mieście, którym no może nie ma aż tak bogatej historii jak nieodległy Damaszek, Bagdad, Bejrut, ale też swoje przeżył, no i też, co jest bardzo ważne, bardzo dynamicznie się rozwija, między innymi kosztem tych trzech stolic, o których wspominałem, no bo jednak takie realia są, że jak Bejrut podupadł w latach 80., no to kapitał gdzieś się musiał znaleźć, znalazł się w Ammanie. Sąsiedni Damaszek jest, nazwijmy to, dysfunkcyjny od 2011 roku. No Bagdad dźwiga się z problemów, ale dalej jest, no pomimo dzielnych usiłowań dalej jednak nie jest tak, jak powinno być. Tak więc Amman stał się taką stolicą, można powiedzieć, tej części Bliskiego Wschodu pod rządami króla Abdullaha II. No i też oczywiście wykorzystuje te miasto chaos po drugiej stronie rzeki Jordan, no bo też tak jak Jordania, Amman zamieszkiwany jest w większości przez Palestyńczyków, około 90% poddanych króla Abdullaha II to są Palestyńczycy. Tron jest oparty na takich ciekawych społecznościach jak Beduini, Czerkiesi czy Druzowie. To jest ten pion, który tak właściwie tutaj w imieniu króla Abdullaha II z dynastii haszymickiej sprawuje władzę.
Zdradzę tajemnicę, że Bliski Wschód to jest to miejsce uwielbiane przez Pawła Rakowskiego, ale chciałbym wrócić do naszej poprzedniej rozmowy, bo skończyła się na twoim stwierdzeniu, że ruszasz w kierunku Betlejem, w kierunku miejsc zamieszkanych przez Palestyńczyków, w kierunku granicy z Libanem. Jak ta wizyta, czym się skończyła i czego się dowiedziałeś?
To znaczy tak, no oczywiście prawie, że wszedłem do Libanu i prawie, że wszedłem do Syrii. To oznacza też to, że wydawałoby się ta linia frontu różnych rodzajów podziałów militarno-politycznych tak właściwie w ogóle nie jest chroniona przez armię izraelską. To jest jedna taka uwaga. Zauważalna jest deeskalacja wszelkiego rodzaju przynajmniej wizualnych napięć. Tak? To znaczy oczywiście dzisiaj doszło do kolejnego incydentu śmiertelnego w Palestynie, ale to jak to wyglądało jeszcze kilkanaście lat temu, to są naprawdę szczegóły. Życie mniej więcej wróciło do normy i jest w miarę normalne, to znaczy Palestyńczycy nie są już tak gnębieni przez różnego rodzaju posterunki wojskowe. Te posterunki wojskowe tak właśnie zniknęły. No tak, w Izraelu też oczywiście zastanawiają się, co to będzie z tym nowym rządem, ponieważ to więcej problemów sprawia nie tylko w całym Izraelu, ale też na Bliskim Wschodzie. Cały Bliski Wschód jest dość mocno zatrwożony. Miałem okazję oczywiście przyjrzeć się różnym rzeczywistościom, to znaczy, jak ostatnio razem rozmawialiśmy, to oczywiście była Galilea, Izrael, państwo demokratyczne. Tam chrześcijanie generalnie dość dobrze sobie funkcjonują, chociaż powiedzmy to nie jest jak w Libanie, tak? To po prostu nie jest jak w Libanie. Tam akurat chrześcijanie są częścią tak jakby pewnego rodzaju układu, pionu i znają swoje miejsce w szeregu. Oczywiście też byłem w Jerozolimie, na Starym Mieście, tam gdzie no i nie jest za ciekawie, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan pod względem pewnej presji, to znaczy presji oddolnej. Władze izraelskie zupełnie nie reagują na różnego rodzaju zaczepki, jak i też incydenty wandalizm popełniany przez głównie żydowskich wyrostków. No i Palestyna, tam to już w ogóle rozpacz pewnego rodzaju, ponieważ tak jak już może powiedziałem wcześniej, że deeskalacja konfliktu pewnego rodzaju nastąpiła, to jednak sytuacja tam jest beznadziejna. Chrześcijanie są pewnego rodzaju pod naciskiem, nie tylko od strony oczywiście jakiejś rzeczywistości okupacyjnej, ale też no tak, no jak już powiedziałem, to nie jest Liban, tak? To nie jest Liban. To ten cały układ, nazwijmy to, ja tutaj przez całe te dwa tygodnie widzę dlaczego ten Liban był taki specjalny, jeśli chodzi o koegzystencję różnych wyznań, różnych grup. Palestyna akurat no, to jest tak jakby troszeczkę drugi biegun. No i tak z wielką taką ulgą przyszedłem Jordan, przyszedłem granicę i znajduję się w drugiej części Ziemi Świętej, czyli na wschodnim brzegu Jordanu, gdzie panują już zupełnie inne realia. To znaczy, jeżeli w Palestynie widać nie ma gospodarza, tak tutaj w Jordanii ten gospodarz jest i pomimo różnych deficytów, które oczywiście tutaj są, no przynajmniej z perspektywy Europejczyka, z perspektywy polityki europejskiej, to jednak no cieszę się, że akurat tutaj jestem i bardzo, ale to bardzo konstruktywnie tutaj, nazwijmy to, przebywam, ale też i do bardzo konstruktywnych wniosków dochodzę.
Masz trzy stolice, Bejrut, Jerozolimę i Amman. Która z nich jest najprzyjaźniejsza? Jakie są między nimi różnice?
To znaczy tak, no tutaj Londynem, nazwijmy to w cudzysłowie, tej części świata jest Damaszek. Od tego się zaczyna no, i na tym się kończy tak właściwie. No, Bejrut oczywiście trochę podupadł, jeśli chodzi o sprawę przynajmniej ostatnich lat. No powiem tak, no pod względem, nazwijmy to, koegzystencji wszelakiej, to Bejrut jest takim numerem jeden. I to nie jest żaden truizm, chociaż tak miałem taką refleksję w Jerozolimie, że dobrze by było, gdyby Jerozolimę zamieszkiwali Syryjczycy. Ponieważ to są ludzie najbardziej, nazwijmy to, prości, dobroduszni oraz najbardziej religijni. Jerozolima to jest tak jakby, może są to miejsca religijne, ale no, ludzie nie za bardzo. Natomiast Amman to jest pewnego rodzaju nowa rzecz, jeśli chodzi o rynek bliskowschodni. Nie ma tu takich zabytków, też nie ma, znaczy to trochę to jest dość duży biznes zauważalny tutaj, że te inwestycje z Zatoki Perskiej i z Zachodu się pojawiają. Jest sympatycznie i przyjaźnie, natomiast powiem tak, że pod względem przynajmniej tutaj estetyki, jak i też jakości życia oczywiście jest troszeczkę ciężej. Ruch jest drogowy, jest dość koszmarny. No i też tutaj jest, zamieniłby Amman na Akabę, która na port czerwonomorski, który jest znacznie bardziej sympatyczniejszy. Natomiast tak, no dobrze by było, gdyby te miasta, starożytne ośrodki tak właściwie wróciły do swojego szczytu formy pod każdym względem, to tego potrzebujemy nie tylko w Europie, ale też przede wszystkim tego potrzebuje Bliski Wschód. Tutaj akurat przed chwilą słyszałem korespondencję Pawła Bobołowicza z Ukrainy, tutaj wspominał o tych generatorach. No, te generatory to jest rzeczywistość Bliskiego Wschodu, gdzie jest stały deficyt prądu, stały deficyt wody i innych tak właściwie wydawałoby się niezbędnych, ale też tak właściwie codziennych atrybutów i rzeczy potrzebnych do życia.
A powiedz mi, jakie są obawy związane z nowym rządem w Izraelu, z rządem pana Netanyahu?
To znaczy tak, tutaj jeżeli chodzi o perspektywę Jordanii, nie wymawiam zbyt dużo nazwisk, to oczywiście Netanyahu jest, dość cierpko funkcjonuje z domem Haszymitów, tak? Dom Haszymitów, czyli to jest bardzo szanowana rodzina panująca tutaj, pochodząca od rodu Mahometa. To jest 1400 lat historii. No i chodzi o to, że Netanyahu tak właściwie nie tylko miał już problemy w trakcie swojej 12-letniej kadencji właśnie z domem Haszymitów, ale już w 97 roku, jak był pierwszy Netanyahu na fotelu premiera, izraelski Mossad przeprowadził nieudaną akcję na lidera Hamasu Khaleda Mashala właśnie w Ammanie. To tak właśnie niemalże zerwało nawiązane 3 lata wcześniej stosunki dyplomatyczne i tak właśnie wytworzyła się pewnego rodzaju taka dysharmonia, że Jordania oczywiście ma podpisany pokój z Izraelem, 80 albo 90% poddanych króla to są Palestyńczycy świadomi narodowo i oni tutaj na ile mogą pokazują tą świadomość narodową. Natomiast jeśli chodzi tutaj o sprawy bieżące, z Harama Sharif, czyli wzgórze świątyny, na którym się znajdują meczety Al-Aqsa i Omara oraz też Bazylika Grobu Świętego, administracyjnie należy do króla Jordanii. I to i te wszystkie prowokacje wytworzone przez Ben-Gwira i cały ten front żydowski, czyli tych religijnych sionistów, no automatycznie powoduje to, że akurat tutaj król Jordanii musi reagować na to. Jak król Jordanii reaguje, to jest bardzo czytelny sygnał wszystkim dla świata muzułmańskiego. Tutaj wspomniałem właśnie o istocie tej bardzo szanowanej rodziny. No i też wszystkim pozostaje pewien rodzaj dysonans, to znaczy Benjamin Netanyahu przyszedł teraz z takim nowym hasłem pod tytułem pokój z Arabią Saudyjską, o czym wspominałem wcześniej. No ale jak może być pokój z Arabią Saudyjską, kiedy to zdaniem muzułmanów ich święte miejsca są narażane? No i to jest kondycja Palestyńczyków pod izraelskim zarządem. No może być dość mocno utrudniona. To są pewne rzeczy sprzeczne, ponieważ jak konflikt izraelsko-palestyński powinien być rozwiązany, to powszechnie wiadomo. Tak? To już jest tak zwana inicjatywa saudyjska z 2002 roku, zakładająca powstanie państwa palestyńskiego na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy, tylko że na tym właśnie zachodnim brzegu Jordanu mieszka 500 000 nielegalnych osadników żydowskich. To są właśnie wyborcy Smotricha i Tamara Ben-Gwira.
Ciąg dalszy opowieści bliskowschodnich Pawła Rakowskiego na pewno usłyszą Państwo na antenie Radia Wnet. Jak długo będziesz w Jordanii?
To znaczy teraz do soboty, ale bardzo szybko wrócę.
Powiedział Paweł Rakowski na zakończenie Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A za chwilę wiadomości i Ignacy Bojaren. Zbliża się godzina 9:00, kończy się Poranek Wnet. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.